Ostatnio mówiliśmy, że cel i wizję wiary można utracić. Bo lekcje wcześniej mówiłem o tym, że wiara wiąże się z pewnym objawieniem i celem, który Bóg ci pokazuje. Więc wiara oznacza, że widzisz cel. Jak daleko dojdziesz w życiu wiary, tak daleko jak widzisz. To nie znaczy, że masz wytężyć wzrok, to znaczy, że masz nie stracić z pola widzenia to, co Bóg ci pokazał. Prawda? Nie zobaczysz więcej lub nie wypada tobie widzieć więcej niż Bóg ci pokazuje, bo wtedy będziesz widzieć nie swoje cele, masz widzieć swoje. Bóg daje ci je w sposób wyraźny. Każdemu z nas to objawia, każdy otrzymuje wizję od początku, jak zaczyna iść za Bogiem, natomiast można to utracić. I mówiłem parę ważnych rzeczy w związku z utracaniem wizji wiary. Na przykładzie Saula, Ananiasza i Safiry i Dawida. Czy myśmy się rozkręcili w opowiadaniu na temat uchodźców z Egiptu? Czy mówiliśmy, że ci wszyscy na pustyni utracili cel swojej wiary? Coś mówiliśmy o tym? Czy zobaczcie tak, no to byłoby niesamowite, gdyby przyszedł Bóg przez jakiegoś potężnego proroka, takiego, który byłby w stanie ściągać plagi na cały naród i wyprowadziłby nas z jakiegoś strasznego miejsca. Widzielibyśmy Jego potężne przejawy mocy, widzielibyśmy trzęsące się góry, słyszelibyśmy Jego potężny głos i widzieli no, najbardziej spektakularne w historii ludzkości cuda. Dowiedzielibyśmy się, że gwarantuje nam ziemię obiecaną. Nasi zwiadowcy powiedzieliby, taka ziemia rzeczywiście istnieje i tam są potężne owoce. Zwiadowcy przynieśli z ziemi obiecanej potężne owoce, niesamowite, zachęcające, soczyste i na znak, że tak jest, jak Bóg obiecał. I teraz ci wszyscy, którzy to zobaczyli, za wyjątkiem młodzieży nastoletniej i dzieci oraz dwóch dorosłych osób, Jozuego i Kaleba, którzy wyszli z Egiptu, wszyscy inni, których liczy się, że było prawdopodobnie kilka milionów, to różne szacunki na ten temat. Mówi się, że łącznie z kobietami, bo kobiet nie liczono, tylko zawsze mężczyzn, nie wiem, czemu nie liczono kobiet wtedy, ale jeżeli z 1,5 miliona samych Żydów szło, plus kobiety, dzieci i masa jeszcze obcych, którzy się dołączyli, to był może 5-milionowy naród. Oni wszyscy mają potężną wizję ziemi obiecanej, zasłali swoje ciała, pustynię swoimi ciałami. Jeżeli Izrael ma być analogią do Kościoła, to może teraz nie będziemy się dziwić, dlaczego większość ludzi, nawet jeżeli nie straciła zaraz zbawienia, nie odeszła od Kościoła, nie poszli w świat. Dlaczego jednak większość ludzi w naszym kraju i w naszych kościołach zajęła miejsca siedzące? I wydaje się, że to chyba jest ich ostateczne, docelowe miejsce chrześcijańskiego życia. No to tak jak ci właśnie na pustyni wyszli z wizją ziemi obiecanej, że będą się działy wspaniałe sprawy, będą dziedziczyć ziemię, będą ją dzielić. Tymczasem dopiero ich następne pokolenie dziedziczyło, bo utracili po drodze ten cel, nawet tak naprawdę z niego zrezygnowali świadomie i wielu z nich powiedziało, chodźmy, uczyńmy sobie innego Boga, który zaprowadzi nas z powrotem do Egiptu. Nawet wybrali sobie innych przywódców, mówiąc, ty nas weź i zaprowadź tam, gdzie przynajmniej nieco było namacalnych rzeczy. Ogórki, czosnek, cebula, ryby. Tam ziemia z mlekiem i miodem jest zbyt odległa dla nas. Wróćmy do tego czosnku i cebuli. Niewola, bat na plecach, trudno, ale był czosnek. Może dlatego do dzisiaj często Żydzi są ze smrodem czosnku. Czosnek kojarzeni. Nie słyszeliście to jakoś, tak mi się wydawało, że przed laty Żydzi i zapach czosnku to szło w parze. Okej, to może jakaś kara za to, co mówili. No, ale pytanie, dlaczego oni stracili cel swojej wiary? Obietnice Boże nie mogły zawieść. Jest napisane, że Bóg siebie zaprzeć się nie może, dlatego nie cofnie żadnego słowa, które obiecał. On dlatego, że wypowiedział słowo i nie może go cofnąć. Dlatego przyszedł Jezus Chrystus, aby umrzeć. bo poniesiona największa ofiara, jaką Bóg mógł uczynić, ponieważ słowa cofnąć nie może. Jego słowo jest tak ważne. List do Hebrajczyków mówi, że wszystko podtrzymuje 1:3 słowem swojej mocy. Czyli gdyby on wycofał na chwilę swoje słowo, wszystko wróciłoby się w niebyt. Przestalibyśmy istnieć. A więc jego słowa są niezmienne, trwają na wieki, jak mówi Biblia. A więc kiedy on powiedział do nas, zobaczyliśmy cel naszej wiary, jak moglibyśmy nie dojść, skoro jego słowo trwa na wieki. No właśnie, więc okazuje się, że jest niemożliwe, byśmy stracili szansę przez Boga. Może ją stracić tylko i wyłącznie z własnego wyboru. Dlatego nie wnikając już w różne miejsca w Biblii, z pamięci spróbujmy sobie przypomnieć, jak można stracić cel wiary, marzenia wiary, objawienie wiary. Można stracić na przykład, no, jak będziecie mieli pomysł, to porzucajcie, ja będę podpowiadał, można stracić z powodu 40 lat oczekiwania w pustynnym słońcu i piasku. Po prostu zdłużyło im się trochę i stwierdzili, że już się zmęczyli tym czekaniem. Tak? Można się znudzić i ze znudzenia stracić cel wiary. Jest to możliwe? Nie wiem, czy wszyscy wiecie, że to nie miało tak być, że oni mieli te 40 lat chodzić. Oni 40 lat dostali za karę. Za to, że po raz kolejny popełniali to, czego Bóg nie był w stanie znieść. Oni po 5 latach mieli już być w ziemi obiecanej. Po 5 latach byli już w granicach Kanaanu. Mieli wejść, ale musieli zawrócić za karę. No więc jak można stracić cel wiary? Wiecie, oni nawet otrzymali karę 40 lat i jeszcze nie stracili ziemi obiecanej i jeszcze nie musieli wszyscy wymierać, tylko po prostu to, co oni robili po drodze, to już przesądziło zupełnie wszystkim. No ale spróbujmy powiedzieć. No, widzę, że jest trochę senna atmosfera dzisiaj. Jakoś mniej przyjrzyście do Was głosi. Czasami tak jest. Może trzeba więcej okien otworzyć. Jest tutaj ciepło. Ja tu wiem, jeśli wejdzie jest zimna, to tak sprzyja do przysypiania. No, wszystko zaczęło się od niedoczekania. Naprawdę ich nawet szemranie, bo wy wiecie dobrze, że oni szemrali i narzekali. Tak? Główna oś, na której Bóg stwierdzi, że musi ich ukarać i tego się już nie da stolerować, tą osią zmiany w ich historii było ich narzekanie oczywiście. Ale narzekanie nie było takie z powietrza, z ich od razu złej natury, chociaż Bóg ich buntownikami nazwał, ale było z ich niedoczekania. Oni cały czas się niecierpliwili. Bóg mógł ich wprowadzić, jak obliczyli naukowcy, z Egiptu do ziemi obiecanej, jakby tak prostolinijnie ich prowadzić dobrym pielgrzymkowym tempem, to powinni wejść w 2 tygodnie. 2 tygodnie marszu z Egiptu do Kanaanu. Oni już bez kary szli 5 lat, czyli Bóg z jakiegoś powodu po tych piaskach ich tam oprowadzał i zwlekał. Bóg bywa Bogiem zwlekającym. I dla ludzi, którzy uwierzyli radośnie, bywa to niecierpliwą nowiną. Bardzo straszną. Dlaczego zwlekasz, Boże? Nawet może przypominacie sobie takie miejsca z Biblii, które mówią, że Pan zwleka z dotrzymaniem obietnicy, a w innym miejscu, że nie zwleka znowuż jednak, ale coś. W kolejnym miejscu, że jednak zwleka dla naszego dobra, a w innym, że tak naprawdę to nam się wydaje, że zwleka, ale i tak, kiedy już nadchodzi jego odpowiedź, to potem patrząc, też mówimy, że to było szybko. No to taka interpretacja najkrótsza tego. I jest napisane tam na przykład w liście Piotra, że on zwleka, że on naprawdę to zwleka dla naszego dobra. Że niektórzy narzekają na to zwlekanie, a on czyni to dla naszego dobra. Ale posłuchajcie jeszcze raz, a więc kiedy otrzymujesz cel wiary, Bóg do tego dołączy wzór, o którym mówiliśmy w psalmie 23, który zakłada ciemną dolinę, znowu powtarzam się z poprzednich lekcji, a więc etap oczekiwania, kiedy tracimy widok, mając wizję. Mamy wizję, ale nie mamy widoku. Tak jak załóżmy pastor Henik na przykład ma wizję domu, ale jeszcze nie ma widoku tego domu. W naszym życiu tak jest, że mamy wizję czegoś, co chcemy, ale nie mamy widoku na to żadnego. I do tego dochodzi właśnie ta Boża mentalność wleczenia nas przez jakieś okoliczności i nam się czasem odechciewa. I wtedy rozpoczyna się szemranie. Nie jest najgorzej jeszcze, kiedy zaczniemy szemrać pierwszy raz i Bóg nas upomni. I upamiętamy się. I wtedy czegoś się nauczyliśmy. Gorzej, jeżeli do szemrania wracamy raz, drugi i trzeci. Bóg ukarał Izraelitów tymi 40 latami na pustyni, dlatego, że szemrali wielokrotnie i w tym szemraniu nawet zaczęli w końcu mówić przeciwko samemu Bogu i przeciwko Mojżeszowi i doprowadzili Boga do takiej frustracji, jeśli tak można powiedzieć, do takiego gniewu swoją postawą, że postanowił ich wszystkich zgładzić. Nie zrobił tego tylko dlatego, że Mojżesz się za nimi wstawiał. Jak można stracić wizję? Niecierpliwość, która powoduje zjadliwe narzekanie i szemranie, które doprowadza do mówienia nawet przeciwko Bogu i doprowadza do mówienia także o przełożonych ludzi. Tu nie o to chodzi, że oni są niewinni całkowicie, bo wszyscy na ziemi są czegoś winni. Choć po prostu pod jakim duchu zaczynamy się poruszać. Bóg powiedział o całym Izraelu tam. Może inaczej. O Jozue i Kalebie powiedział. Oni są innego ducha niż cała reszta narodu. To znaczy, że cała reszta narodu idąc na pustynię za swoją wiarą i za przeznaczeniem przez szemranie i narzekanie i to, co mówili i nabawili się po prostu jakiegoś rodzaju nawiedzenia i ducha, który stał się obrzydliwy dla Boga. I Bóg powiedział, że tylko Jozue i Kaleb, którzy mają tego innego ducha, oni będą mogli wejść. Zwróćcie uwagę, że człowiek może wyjść radośnie w podskokach. Tak jak oni wyszli, a Miriam prowadziła wszystkie kobiety, grając na tamburynie, na bębenkach. Wszystkie tańczyły. Wszystkie chwaliły Boga, kiedy Bóg morzem, w Morzu Czerwonym utopił wojska Faraona. Wszyscy mieli radość i chwałę. Było wspaniałe uwielbienie. Ale potem niedoczekanie i narzekanie sprawiło, że to był już nie ten duch. O, w Biblii czytamy, że Izrael to był tym Bożym zborem na pustyni. Tak często pada takie słowo zbór Boży. Niektóre przykłady tak oddają. Stara Gdańska Biblia nazywa zborem. Teraz w tym zborze izraelskim, można powiedzieć, w zborze pańskim, był nie ten duch. Możecie sobie to wyobrazić? Tam był Boży prorok. Tam był Mojżesz, który twarzą w twarz z Bogiem rozmawiał. Bóg cuda czynił, a potem Bóg mówi o tym ludzie, wśród którego mieszka, że tam jest nie ten duch. Przecież to jest niemożliwe. Jak można tak powiedzieć? W Jozue i Kalebie był ten duch, którego Bóg chciał, na podstawie którego oni ciągle mówili zgodnie z obietnicą. Szli, bym powiedział tak, biedacy. Nie ze swojej winy, nie za swoje grzechy. Szli 45 koszmarnych lat przez pustynię. Ale oni ciągle mówili zgodnie z wiarą. To już było ogromne niedoczekanie. Ale oni ciągle mówili zgodnie z wiarą. Nie zaprzestali mówić, że przecież wszystko jedno, jak wielcy są nasi wrogowie. Niezależnie od tego, jak wielkie są przeszkody. Przeszkody nas tylko posilą i wzmocnią. Bo powiedzieli na przykład, mówiąc o olbrzymach mieszkających w ziemi obiecanej, w ziemi, którą mają wziąć, i kiedy zobaczyli mieszkających tam olbrzymów, powiedzieli, oni będą naszym pokarmem. Czyli duch wiary zobaczył wielkie przeciwności i duch wiary powiedział, posilę się tymi przeciwnościami. Inni zwiadowcy, którzy zobaczyli to samo, rozpuścili wieść wśród Izraelitów taką, że Biblia opisuje ich serca jako rozlane jak woda. Kiedy wszyscy usłyszeli złą wieść, zaczęli płakać i lamentować w Izraelu i mówić, po co wyprowadziłeś nas z Egipta? Wszyscy popadli w lament, mówiąc, cóż za wielkie przeciwności. A tych dwóch mówiło, nie, posilimy się tym, co nam się sprzeciwia. Wzrośnimy, wzmocnimy się na naszych wrogach. I to był ten prawdziwy duch wiary, dzięki któremu Bóg powiedział, tak, oni wejdą. Oni wejdą. Wygląda na to, że nawet przywódca ten, który był najlepszym takim Bożym wodzem w historii Bożego ludu, w całej historii Starego Testamentu, że on nawet się chyba nieco zaraził ich atmosferką. Tak? Bo na końcu on też sprzeciwił się Bogu. To było dosyć delikatne, mało zauważalne i to było nic w porównaniu z tym, co Izraelici robili, no ale też jakoś w tym samym może duchu, w atmosferze sprzeciwu zrobił coś, co Bogu się nie podobało. Był w takim akcie nieposłuszeństwa i też nie wszedł. Czyli spójrzcie w takim razie, że my mając wiarę w rzeczy, które Bóg nam pokazał, my potrzebujemy, idąc przez całe życie nasze, mówić zgodnie z tym, w co uwierzyliśmy. A przeciwności nazywać sposobnością. Przeciwność możesz nazwać przeszkodą lub możesz nazwać okazją. Okej? Więc niektórzy, widząc przeszkodę, załamią się i popadną w depresję i powiedzą, po cośmy w ogóle w to kiedykolwiek wierzyli, straciliśmy czas. A inni powiedzą, no to mamy kolejną okazję zobaczyć cuda. Tak. Prawda, że to była jednak bardzo wielka głupota wśród Izraelitów, bo oni widzieli, jak potęga Faraona, jedna z największych armii w ich czasach, została w jednej chwili zgładzona przez Boga, bez żadnego ich udziału i wysiłku. A potem widząc mniejsze, warowne miasta jedynie, oni zwątpili i zaczęli szemrać. Czyli widzicie, ludzie, którzy przestaną mówić zgodnie z wiarą, przestaną chodzić w tym duchu nadziei, wizji, w duchu pokornego poddania się Bogu, no, przestaną nawet pamiętać to, co Bóg uczynił w ich życiu. Tak było przecież z samym Izraelem. Widzieli i zapomnieli. A jak to zrobił Jozue i Kaleb, że oni nie zapomnieli? To jest niesamowite. Jak oni to zrobili? No, Biblia nie opisuje jak. Biblia tylko mówi o ostatecznym wyniku ich życia, że potrafili tak mówić niesamowicie, że Bóg ich wyróżnił. Było 2 do 2 milionów takich wyróżnionych. Prawda? To jak w totolotkę wygrać? Takich ludzi szukać. No. Także co jeszcze bym chciał powiedzieć o nich? Spróbujcie zapamiętać, że oni nie stracili celu wiary. Pomimo 45 lat oczekiwania. A więc nie bądź człowiekiem, który powie, Bóg mi coś obiecał, coś pokazał, przekonał mnie do czegoś, ale czekam na to 10 lat i myślę, że to się chyba nie spełni. Wiesz co? Duszpasterze i różni przywódcy na świecie mówią, że przeważnie w pełne powołanie wprowadza Bóg przynajmniej po 14 latach od nawrócenia. Słyszeliście? Ja obserwując różnych wierzących, mam wrażenie, że po 10 latach chodzenia z Bogiem, oni są już tymi zwycięzcami. To już nie są niemowlęta, to nie są dzieci, to są już młodzieńcy. Ale jeszcze nie ojcowie. To są dopiero młodzieńcy, którzy już wiele potrafią, ale potrafią równie dobrze stracić swoją wizję, ponieważ jest w nich zbyt wiele takiego szarmanckiego zachowania, popisywania się, pokazywania, co oni już wiedzą i jak wiele mogą. Wiecie, mam wrażenie, że chyba najwięcej wywrotowców w kościołach to jest wśród ludzi, którzy gdzieś doszli w swoim życiu z Bogiem do może około 10 lat. Bo są mocni już i wszystko wiedzą. I już ich niczym nie zaskoczysz. Nie są jeszcze dobrze przetarci przez Boga. A ponieważ myślą, że wszystko wiedzą, dlatego wszystkiego próbują, potrafią przynieść koszmarnie wiele zamieszania. A okazuje się, że tacy najbardziej gotowi do tego, żeby wejść w swoje powołanie, to ludzie są gdzieś po około 14 latach życia z Bogiem. No. Apostoł Paweł też ten wzór właśnie przeszedł. Być może ci, od których to słyszałem i jakoś zgodziłem się z tym w swoim sercu, oni motywowali się przykładem samego apostoła Pawła, bo wiecie, że on od momentu powołania i otrzymania wizji, że będzie głosił królom, do momentu, kiedy zaczął głosić i miał perspektywę, że stanie przed królami, minęło 14 lat. A do tych królów jeszcze kolejnych chyba kilkanaście. Więc zobaczcie, że czasami od momentu, kiedy mamy wizję, do momentu oglądania jej, może minąć naprawdę, naprawdę wiele lat. Ale kiedy ta wizja się spełni? Kiedy ty zachowasz ducha Jozuego i Kaleba. Jak nie stracić wizji? Nie przestań kolegować się z Jozuem i Kalebem. Nie przestań być tego ducha Jozuego i Kaleba. Tak nie stracić wizji. Jak ją stracić? Zdenerwuj się, że to się jeszcze nie dzieje, co Bóg ci obiecał. Zdenerwuj się, że czekasz już tak długo. Zacznij mówić na ten temat, że to już jest zbyt długo. Zacznij szukać takich, którzy cię zrozumieją, że to już jest za długo. Z którymi możesz podzielić swoje niezadowolenie i szemranie. Wzmocnisz wtedy tego ducha, którego Bóg tak znienawidził. Pamiętaj, ten duch niezadowolonego mówienia i szemrania o tym, że coś się nie dzieje jeszcze, co Bóg obiecał, że to jest duch, który sprawia, że naprawdę się nie stanie to, co miało się stać w twoim życiu. I potem ktoś powie, widzisz, ja już po drodze wiedziałem, że to się nie stanie. Ja już dobrze mówiłem. Źle mówiłeś. Bo właśnie przez to, że mówiłeś, to się nie stało. Tylko ktoś już będąc w tym duchu zaprzeczenia powie, ja już wiedziałem, że się nie stanie. Ale my musimy po prostu rozpoznać, jakiego ducha jesteśmy i zawczasu dokonać wyboru, bo kiedy człowiek zostanie już zwiedziony takim duchem zaszemranianego niezadowolenia, to potem już nawet nie rozpozna, co jest od Boga, co nie. Potem, kiedy zobaczy, że jego wizje prysnęły, zajmie tylko swoje miejsce w kościele, będzie siedział, będzie w środku nieusatysfakcjonowany tak naprawdę, będzie miał poczucie pustki, nawet po 20 latach życia z Bogiem, będzie taki wypróżniony duchowo tylko tyle, że legalnie nauczony poprawnego życia, i kiedy spotka innych mających pasję dla Boga, na wszystkim wyleje kubeł zimnej wody. I wtedy wiesz, że spotkałeś człowieka, który jest na pustyni i z niej już nigdy nie wyjdzie. Nigdy. Tam ciałem swoim zrobić na pustyni posłanie. Jak spotkacie tych, którzy będą zawsze gasić świeżego ducha, świeże marzenie i pragnienia, nie będzie w nich inspiracji, tylko zawsze, ach, ja też takie myśli i wizje miałem. Też tak chciałem. Zobaczysz, poczekaj chwilę. Co w nawiasie czytaj, nie uda ci się i tak. To są ludzie, którzy już nabawili się tego ducha, o którym Bóg mówił, że mają ci Izraelici na pustyni. Wiecie, że słuchając różnych kaznodziei jeżdżących po Polsce, słyszałem właśnie mniej więcej dokładnie to samo, tak? To jest dziwne, że ludzie odkryli to jeżdżąc po zborach, że zawsze są tacy, co są za długo w zborze, wystudzili swoje wizje wiary i teraz studzą innych, którzy im tylko się napatoczą. No. A więc jak nie stracić wizji wiary? Boże. Wszystko jednak długo czekam. Jeśli Ty mi to pokazałeś, ja wierzę, że to jest możliwe. Ja będę mówił, że to jest możliwe. Są przeciwności, posilę się przeciwnościami. To nie są przeszkody, to są sposobności i okazje, aby stać się silniejszym. Halleluja. Tak. No. Kolejny przykład, jak można stracić cel wiary. I wizję wiary. Oto mamy teraz takiego delikwenta o imieniu Demas. I Demas czytano o nim w Biblii, że umiłowawszy świat opuścił apostoła Pawła i całą grupę apostolską, udawszy się do, nie pamiętam, gdzie to jest zapisane o nim, na końcu któregoś z listów apostoła Pawła, jak ktoś znajdzie, może powiedzieć, gdzie No ale mamy taką wzmiankę. Umiłowawszy ten świat, opuścił apostołów. A więc to był człowiek, który z apostołem Pawłem jako partner misyjny sprawował służbę słowa i nawracania ludzi, zdobywania miast, pozyskiwania świata. I nagle traci to. Jak? Przez miłość tego świata. A więc jak można stracić wizję wiary? No, przyglądaj się temu, jak świat żyje. Tak bardzo, aż pokochasz to, co ten świat tobie oferuje. Aż zachwyci tym się twoje serce. I w pewnym momencie nie spostrzeżesz, kiedy miłość tego świata przerośnie miłość do Boga. Bo tak niestety masa wierzących odeszła. Mam duże obawy co do też takich nastolatków różnych, którzy są w kościele, którzy nie mieli okazji się w tym świecie wytaplać, zanurzać w szambie i tak naprawdę tęsknią za szambem, bo to szambo dla nich wygląda raczej jak rajski ogród, bo diabeł zawsze przedstawia bagno w sposób bardzo kolorowy. Otoczenie wywiera presję i tak, kiedy mam do czynienia z młodymi tu czy tam, zastanawiam się, jak będzie z nimi w momencie, kiedy dorosną, aby powiedzieć nie rodzicom, nie kościołowi, będą na tyle już dojrzali, by móc samemu ruszyć w ten świat i chłeptać z koryta. Tak, no i jak to będzie z nimi? I mogą naprawdę wiele wiedzieć. Mogą być w służbie wcześniej. Mogą być ochrzczeni, mówić na językach, prorokować, być na obozach, głosić Ewangelię, zdobywać adresy, modlić się z ludźmi o przyjęcie Jezusa, uzdrawiać. A potem, umiłowawszy ten świat, mogą zanurzyć się całkowicie w koryto tego świata. I to się dzieje często. To, o czym teraz mówię, dzieje się naprawdę często. Nie wiem, co mogą zrobić rodzice. Nie mam pojęcia. No, znamy takie podstawowe ich odpowiedzialności, że mają wychowywać ich dla Pana, oczywiście. Przyprowadzać do kościoła, no bo co mogą uczynić? Głosić Ewangelię w domu. Być przykładem dla nich przede wszystkim. I modlić się. Szczególnie się o nich modlić. Bardziej oddziaływać przez modlitwę niż przez jakieś represje. Bo represje wywołują odwrotny skutek. To wszystko. No, ale mamy też i ludzi, czyli dorosłych, którzy będąc już odpowiedzialnymi za siebie, nawrócili się, ale świat ich pociągnął. Czyli zwyczajnie rzecz biorąc, no miłość tego świata sprawiła, że nawet byli przywódcy w kościele. Wielcy ewangeliści międzynarodowi się tam trafili, którzy nagle poprzez wielką służbę mieli wielkie wpływy i z wielkimi pieniędzmi nagle mieli wielką miłość do rzeczy, które mogą sobie kupić za te pieniądze i nawiali z kasą. Też były takie przypadki w historii, jest to wielkie ubolewanie. Na Zachodzie było wiele takich przypadków, gdzie potężni pastorzy, kaznodzieje, dali dyla. Normalnie. Z sekretarką, z kochanką, z pieniędzmi. Zostawiając domy, rodziny. No, oni najwięcej słychać, dlatego że oni są na świeczniku, prawda? W kościele takich rzeczy wśród członków kościoła pewnie wydarzyło się znacznie więcej, ale o tym się nie wie, no bo po prostu się nie wie, no bo to już jest indywidualna rzecz, lokalna. To jest, zrobi to ktoś na jakąś służące z dużą rangą, no to wtedy to idzie informacja w świat. A więc miłość tego świata potrafi pochłonąć serca ludzi. I można stracić wizję i niesamowite rzeczy. Nawet w Ewangelii czytamy, człowiek będący najbliżej Jezusa stracił wizję wiary. W jaki sposób? Bo pokochał 30 srebrników. Tak jak Demas. Mniej więcej o to samo chodziło. Nie? Także słuchajcie, no więc albo przez pieniądze, przez romans, przez sławę, czy miłość świata, miłość oczu i pycha tego życia. Pierwszy Listiana, drugi rozdział, tam jest to opisane. Można stracić wizję wiary. Tak? Miałeś wizję służenia dla Boga, ale na przykład przez nadmierną sławę i powodzenie można nagle otrzymać taką wizję, że to, co Bóg pokazał, już jest nieistotne. Ja nie wiem, czy tak można powiedzieć, czy, że chociaż wierzymy, że Bóg jest Bogiem błogosławieństwa i powodzenia. Dla jak wielu ludzi zbawieniem jest to, że nie mają tych pieniędzy, które Bóg mógłby im dać. Które im według obietnicy się należą. Tak? My według obietnicy jesteśmy dziedzicami po prostu wszechświata, cóż dopiero srebra i złota. Ale Bóg jedyny wie, ilu ludzi Bóg nie zbawił i nie uratował przez to, że trzymał ich na krawędzi. Tak. Bo mogliby jak Demas, umiłowawszy świat, mając możliwości tych grzechów, mogliby głęboko popłynąć. Tak? Także przy okazji mówię to, że wielkie posiadanie i wielkie pieniądze to jest przeogromna pokusa i wielka odpowiedzialność. Ci, którzy są bogatymi i są w Królestwie Bożym w pewnym sensie, ja tak myślę, że zasługują na podziw. Mamy w różnych zborach bardzo bogatych ludzi. Troszkę szkoda, że nie wszyscy są tak równolegle, tak bardzo nawróceni, jak bardzo bogaci. Bo im większe pieniądze, tym większa odpowiedzialność przed Bogiem z racji tego, że kto może dobrze czynić, a nie czyni, już jest w grzechu. Wielkie pieniądze to wielkie możliwości czynienia poważnych rzeczy, których jeżeli się nie czyni, już ma się problem. Tacy ludzie mogą dawać wielkie pieniądze do Kościoła, ale mają możliwości stokrotnie więcej niż to, co wielkiego dają, co jest większe niż wszyscy inni razem wziąwszy. Ale Bóg wie, ile oni mogliby jeszcze, ile zatrzymują dla siebie. Więc z jednej strony ja im współczuję, jeżeli tak wiele zachowują dla siebie, a z drugiej strony jestem pełen podziwu dla tych, że mają ogromne pieniądze i nie popłynęli. Bo to, co po prostu... No to jest wielka łaska. Bo wielkie pieniądze oznacza wielka możliwość w każdym momencie. W każdej chwili. No, także... No, Demas otrzymał odrobinę możliwości. Jakieś panienki uśmiechnęły się do niego kątem oka. On zapamiętał, gdzie mieszkają. Wziął od nich numer telefonu. Zadzwonił. Został zaproszony na kawę. Coś inny zaproponował mu tam, że dorobi trochę. Zobaczył pewne możliwości. Tak to było już. No dobra. A co mamy zrobić? Taki zapisałem. Kolejny punkt w tym temacie. W temacie, jak współpracować z wiarą i wizją. Co zrobić wobec tego wszystkiego? No tak. Rzymian 1:16-17 mówi, przypomnijmy sobie ten tekst, że my doprowadzamy narody, nie, to 1:5 mówi, że doprowadzamy narody do posłuszeństwa wiary, a 16:17 mówi o tym, że z wiary w wiarę wzrastamy. Czy najpierw uczymy się posłuszeństwa wierze, którą Bóg nam dał, to jest oczywiście najpierw generalnie, zasadniczo wierze objawionej w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, które wchłaniamy całym sercem i umysłem, ale także wierze, którą Bóg wzbudza w naszym specyficznym, indywidualnym życiu. I uczymy się posłuszeństwa tej wierze. Ale teraz, żebyśmy mogli przetrwać 40 lat kroczenia po pustyni oraz konfrontację ze światem, który można umiłować w stylu Demasa, potrzebujemy po pierwsze nie wstydzić się mieć jasną wizję i cel. To znaczy, że każdy z nas powinien być w stanie stwierdzić jasno swoją wizję i cel w swoim życiu. Coś, co Bóg dał Ci wiarę. Jeżeli tego nie masz, to być może jeszcze nie masz, albo już straciłeś. Bo nie ma takiej możliwości, żebyśmy my nie mieli określonych paragrafów naszej wiary, ponieważ Bóg każdego z nas prowadzi do celu. My to już od ewangelizacji wiemy, że Bóg ma plan dla każdego z nas. Jest plan zbawienia, jest też plan życia dla Ciebie. Bóg ma plan Twojego prywatnego życia i życia w Kościele i w służbie. Jest plan, który Bóg Ci kiedyś na pewno zaczął objawiać. I albo go straciłeś, albo jesteś tak krótko nawrócony, że go jeszcze nie masz. Więc wszystko przed Tobą. A jeśli straciłeś, możesz odzyskać. Tak czy siak potrzebujesz jasno określić, może sobie nawet zapisać, to w co uwierzyłeś odnośnie swojego życia, w sensie takim, do czego Bóg Cię prowadzi. Bo wiadomo, że ogólnie fundament naszej wiary przedstawia Słowo Boże, ale teraz nie mówię o fundamencie wiary chrześcijańskiej, mówię o wierze, która dała wizję, cel Twojemu życiu, czyli o tej wierze dla indywidualnego prowadzenia się. Musisz umieć to powiedzieć i zapisać. Gdybym teraz poprosił każdego po kolei, żeby wstał i powiedział, w co wierzysz odnośnie swojego życia, że dokąd idziesz, dokąd masz dojść. Niektórzy może by powiedzieli, większość może nie wie do tej pory, o czym ja w ogóle mówię. To byłoby straszne. Ale mogą być też tacy, którzy wstydziliby się powiedzieć, w co wierzą, bo to jest zbyt śmiałe. Nie szkodzi. Tak jak zbyt śmiałe było patrzeć dla zwiadowców, którzy odwiedzili Kanaan, a tam grody warowne, wielkie mury i olbrzymi z rodu Anaka. I te olbrzymi były tak, ci olbrzymi byli tak ogromni, że zwiadowcy powiedzieli, że czują się szarańcza przed nimi. Można wątpić. Zbyt śmiało jest powiedzieć, wy będziecie nasze pokarmę. Śmieszne. No ale w duchu wiary jednak Jezu i Kaleb powiedzieli, że tak będzie i tak się stało. Nie wstydź się zapisać zbyt śmiałej wizji. Nie chodzi o jakiś głupi pomysł abstrakcyjny. Chodzi o coś, co jest w Twoim sercu. Jest to gruntownie, mocno gdzieś założone, ale zbyt śmiało brzmi. I trochę się tego wstydzisz. Nie wstydź się. Zapisz to. Zapamiętaj to. Trzymaj to. Po 14 latach dojdziesz do momentu, w którym zacznie się to realizować. Może wcześniej. Więc pierwsza rzecz w tym, co zrobić. Nie wstydź się mieć jasną wizję i cel. Druga rzecz. Zagłębiaj się wciąż w Boże objawienie. Bo my albo w wierze się cofamy, albo wzrastamy. Idziemy z wiary w wiarę, albo się cofamy. Więc jeżeli chcesz podążać za wizją, którą masz, idź za Bożym objawieniem i bądź otwarty na to, co Bóg Ci dalej będzie objawiał. Bo gdy idziesz za Bożą wiarą, ona wzrośnie i Bóg pokaże Ci więcej. Zagłębiaj się w Boże objawienie. Tak. Kolejna rzecz. Jeżeli nie zaczniesz od konkretów dotyczących fundamentu, to nie stanie się wizja dachu. Tak, czy powiedzmy, że koniec tego, w co wierzysz, to jest jak zakładanie już dachówek na końcu tej budowli. No ale jeżeli chcesz kiedyś dachówki położyć, no to weź się do roboty i konkretnie załóż fundament. Czyli jeżeli Bóg Ci pokazuje, do czego masz dojść, przypuśćmy, zaczynasz dzisiaj, nagle masz wizję, że będziesz, że kim będziesz? No. Jednym z najlepszych doradców duszpasterskich w dziedzinie dla jakichś nałogowych internautów. No, nie, wymyślmy, co chcesz. Będziesz najlepszym doradcą i będziesz pomagał zniewolonym przez internet, a Ty im będziesz przez internet dawał uwolnienie. Załóżmy. A Ty dzisiaj nawet nie wiesz, jak włączy się komputer. Więc Ty, mając wizję czegoś takiego, przypuśćmy, że Bóg Cię wprowadzi, da Ci możliwości, horyzonty za 14 lat. A żebyś za 14 lat tam doszedł, to może Ty dzisiaj w ogóle pójść na kurs informatyki na przykład. To jest jedno, a drugie zapisz się na studium biblijne, żeby wiedzieć w ogóle, co tym ludziom powiedzieć. Żeby to nie było tak, że 14 lat w abstrakcji jakiś czekasz, tylko bierzesz się konkretnie do roboty. I dzisiaj uczysz się, studiujesz Słowo Boże, uczysz się wszystkiego, co można ludziom takim przekazać. Gruntownie poznajesz Biblię i gruntownie poznajesz narzędzie swojej służby, czyli stajesz się mistrzem lepszym od hakerów komputerowych, tak aby móc wszędzie dotrzeć tam, gdzie trzeba zanieść Ewangelię. Pracujesz ciężko, pracujesz i idziesz i wierzysz, że Bóg pewnego dnia wypromuje cię i ustawi w takim miejscu, że będziesz zdobywał góry. Halleluja. Dobrze. I tym oto spokojnym sposobem, prawie że monotonnym, dotarliśmy do końca dzisiejszego kazania. Beniamin przeżywa absolutną ulgę. Mówi. Fajnie. Ojcze, modlę się o każdą osobę tutaj. Boże, Panie, obudź nasze wizje, obudź nasze marzenia. Boże, obudź naszą wiarę. Obudź, Panie, nasze serca. Spraw, abyśmy wyraźnie wiedzieli, jak i dokąd idziemy. Byśmy mogli to wyraźnie określić, jeśli ktoś tego jeszcze nie ma, Panie. To pomóż nam wierzyć, że przyjdzie ten czas, kiedy Ty objawisz, co w naszym życiu ma się dziać. Jak ono ma wyglądać, abyśmy żyli do celu. Byśmy nie byli bezładnie przenoszeni przez okoliczności, ale byśmy zmierzali do celu cały czas. Byśmy byli wojskiem i armią, która wie, po co się przygotowuje i w jakiej bitwie weźmie udział. Panie, niech każdy z nas będzie jak żołnierz, który wie, w jakiej jest formacji i o co będzie walczyć, z kim i jak. Panie, niech to będzie jasnym objawieniem dla nas. Żeby tu nie było nikogo, kto za cel swojego życia obierze siedzenie na miejscu. O Boże, niech będzie Twoje objawienie na tym miejscu, nad każdym z nas. Niech duch wiary, duch Jozuego i Kaleba. O, halleluja, ten duch niech porusza się nad tym miejscem, nad każdym sercem. Nad każdym z nas. Ten zdeterminowany duch wiary i wizji. Wiary i celu. Niech porusza się nad każdym z nas tutaj. Halleluja. Śmiałość. Odwaga i determinacja. Pokonywanie przeciwności. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Halleluja. Amen. Który to był taki słynny prezydent Stanów Zjednoczonych, który Amerykę postawił na nogach? Też bardzo dobry mówca. Lincoln? Może Lincoln? On znany jest jako bardzo dobry mówca. On pociągnął za sobą masę. Był bardzo dobrym kaznodzieją, ale wiedział, że żeby móc kiedykolwiek być przywódcą politycznym, musi po pierwsze umieć mówić. A miał wadę wymowy, szczepleniu. Więc miał kompleksy także, żeby je pokonać. Chodził nad morze, wkładał kamienie w swoje usta i zmuszał się do wyraźnego mówienia i przemawiania do fal, próbując przekrzyczeć. Tym bardziej, że w tamtych czasach nie było za bardzo opcji z nagłośnieniem, więc on musiał umieć mówić głośno i wyraźnie. Wrzucał kamienie w swoje usta i przemawiał do fal. Tak spędzał swój czas nad morzem. Tak budował swoją wizję i wiarę. I tak zmierzał do celu. Takich przykładów z historii jest mnóstwo. My mamy jeszcze lepsze cele i wizje. Zmierzajmy.